Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zacznijmy od list wyborczych. Posłanka Katarzyna Kotula będzie jedynką na liście wyborczej Lewicy w Gdańsku, a posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w okręgu gdyńsko-słupskim. To są posłanki, które nie pochodzą z Pomorza. Czy podoba się Pani takie właśnie wystawianie na jedynkach list tutaj u nas na Pomorzu spadochroniarek? Nie ma działaczek Lewicy na Pomorzu, które mogłyby zajmować te miejsca?
No, oczywiście są działaczki i znajdą się również na tych listach na dobrych pozycjach, będą prowadziły też kampanię, ale wydaje mi się, że to te kandydatury Katarzyny Kotuli, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, jestem o tym przekonana, to jest naprawdę potężne wzmocnienie dla pomorskich list Lewicy i ja powiem szczerze, że bardzo się cieszę, że zarówno Agnieszka, jak i Katarzyna będą kandydowały tutaj z Pomorza. Będziemy mogły robić bardzo fajną, dobrą, silną kobiecą również kampanię w trójkę, bo ja jako tutaj jedyna kandydatka Lewicy do Senatu na Pomorzu trochę wpisuję się też w to takie silne, mocne, przebojowe kobiece trio i myślę, że wyjdzie to tylko z korzyścią dla pomorskich wyników Lewicy.
Mówi Pani, że pomorskie działaczki Lewicy znajdują się na dobrych miejscach, ale no, trzeba liczyć się z tym, że 1-2 mandaty w okręgu to jest maksimum, co może osiągnąć Lewica.
No będziemy oczywiście walczyć o absolutnie maksymalny wynik. Trendy są dobre. Zaczynamy kampanię. Mamy ją dobrze zaplanowaną. Nasze lokomotywy tutaj na pewno też przydadzą temu wynikowi. I myślę, że takim absolutnym minimum to jest utrzymanie tej ilości mandatów, którą posiadaliśmy na Pomorzu przez ostatnie 4 lata, czyli mandatów z Gdańska, 2 mandatów z Gdyni. Ale do tego, mam nadzieję, dojdą również kolejne rzeczy. Będziemy na pewno walczyć jeszcze o kolejny mandat w Gdańsku. No i ja będę walczyła o mandat w Senacie, więc jestem przekonana, że uda nam się tę kampanię tak poprowadzić, żeby tutaj na Pomorzu Lewica urosła po najbliższych wyborach.
A o mandat senacki będzie walczyła także Beata Maciejewska, ale nie z paktu senackiego opozycji, tylko z osobnego komitetu wyborczego. Jak pani ocenia jej decyzję?
No powiem szczerze, że nie jestem zadowolona z tego. Pani posłanka Maciejewska wybrała okręg, w który obejmuje też terytorium, w którym w tej chwili jeszcze piastuje mandat sejmowy, czyli okręg 66 tczewski. No, cokolwiek by jednak nie mówić o tym, że no, ruch Marka Materka, do którego przyłączyła się pani Beata Maciejewska, co prawda nie jest stroną paktu, ale zawsze stawiał się po tej stronie demokratycznej opozycji. Natomiast to posunięcie ze strony pani Beaty Maciejewskiej, no jednak jest w jakiś sposób wymierzone w pakt senacki, bo kontrkandydatem pani Maciejewskiej będzie kandydat paktu senackiego. No i można to traktować jako pójście trochę na przekór ustaleniom demokratycznej opozycji. No nikt nie ma wpływu na te decyzje pani posłanki Maciejewskiej. No, nie uważam, że to jest dobre posunięcie. Jednak zachęcam zwolenników demokratycznej opozycji do głosowania po prostu we wszystkich naszych okręgach senackich na kandydatki i kandydatów paktu senackiego.
A nie myśli pani, że może się powtórzyć kasus z poprzednich wyborów senackich w tym okręgu, z którego pani będzie startowała, gdzie Waldemar Bąkowski, czyli były członek Prawa i Sprawiedliwości, wystąpił przeciwko Dariuszowi Drelichowi i uniemożliwił mu wygranie tych wyborów?
Oczywiście, no wie pan, scenariusze mogą być bardzo różne, to są wybory, może się wydarzyć wszystko. Natomiast ja myślę, że też praca, jaką wykonał przez ostatnie 4 lata senator z tego okręgu, pan Ryszard, jest dostrzegana, że jednak wyborcy są świadomi, jakie decyzje podejmują i o co to jest stawka i będą głosowali rozważnie i powiem szczerze, że nie przewiduję, że akurat w okręgu 66 może dojść do realizacji takiego scenariusza, że te głosy opozycyjne w jakimś mocnym stopniu się podzielą. Jestem raczej spokojna o ten wynik.
Lewica dostała 15 miejsc w wyborach do Senatu. Czy według pani to jest wystarczająca liczba?
No biorąc pod uwagę to, jak toczyły się rozmowy i jak w jaki sposób dokonywane były te podziały, to jest liczba, z której Lewica jest zadowolona, o taką liczbę się ubiegaliśmy. Negocjacje jak gdyby potwierdziły nasze oczekiwania. Będziemy walczyć o to, żeby jak najwięcej z tych 15 miejsc było realnym uzyskaniem tego mandatu. Wydaje mi się, że spokojnie licząc na pewno jest to 7-8 miejsc, ale będziemy walczyli o więcej, bo widzimy, jak zmieniają się nastroje społeczne, widzimy, jak bardzo coraz więcej osób jednak chce zmiany rządu, chce zmiany tej siły głównej politycznej, chce, żeby opozycja doszła do władzy, więc staramy się o to, żeby uzyskać te mandaty z jak największej ilości okręgów. W stosunku do tego, że Lewica w tej chwili w Senacie no, de facto jest reprezentowana przez wyłącznie senatora Koniecznego, to te 7-8 mandatów, a ja powiem szczerze, myślę, że spokojnie jesteśmy w stanie powalczyć nawet o 10, to jest bardzo duże wzmocnienie zarówno samej Lewicy, której głos jest bardzo ważny i musi być słyszalny w obu izbach parlamentu, jak i też bardzo dobry wynik dla paktu, który po prostu umocni swoją przewagę nad Zjednoczoną Prawicą w Senacie.
No właśnie, jaki będzie ten głos Lewicy? Bo czy to będzie głos chociażby Jany Szostak, która została wykluczona z list Platformy Obywatelskiej po swojej wypowiedzi, że dopuszcza aborcję do 9 miesiąca ciąży, a Robert Biedroń stwierdził, że z otwartymi ramionami ją chętnie przyjmie na listy wyborcze Lewicy. Czy to będzie taki właśnie głos?
Lewica ma jasne stanowisko w sprawie aborcji. W naszym programie i to, o co walczymy, to, o co się upominamy od dawna, nie tylko przez ostatnie 4 lata, jest postulat o dopuszczalności przerywania ciąży do 12 tygodnia. I to jest nasz program. Powiem szczerze, że ciężko mi komentować, czy jakiekolwiek kwestie związane z tą decyzją o zaproszeniu pani Jany Szostak na listy, bo z tego, co wiem, to nasze listy są domknięte. No, jakby też zajmuje się tutaj swoją kampanią na Pomorzu.
No to po co Robert Biedroń to mówi?
Ale powiem szczerze, że biorąc pod uwagę fakt, że Jana Szostak przede wszystkim jest aktywistką związaną z opozycją białoruską, jest aktywistką i silnym głosem diaspory białoruskiej w Polsce i wydaje mi się, że taki głos w parlamencie polskim w dobie tego, co się dzieje, tego kryzysu, który mamy, wojny w Ukrainie, tego, jak zachowuje się Białoruś, Łukaszenka, jak traktuje opozycję demokratyczną na Ukrainie, na Białorusi, tego, jak dużo osób z Białorusi, które są zagrożone przez jego reżim, ucieka do Polski i znajduje się w Polsce, to z pewnością głos opozycjonistki, osoby silnej, walecznej, upominającej się o białoruski demokratyczny naród byłby bardzo istotny i zakładam i jestem przekonana, że to są główne argumenty, dla których Robert Biedroń wyszedł z taką propozycją. Natomiast jak potoczy się ta sprawa? Powiem szczerze, że nie wiem, bo odbywa się to gdzieś poza mną. Wiem, że jakieś rozmowy mogą się toczyć, ale nie sądzę, żeby one dotyczyły w tej chwili, nie wiem, układania jakichś kolejnych wariantów.
Czyli nie będzie takiej sytuacji, że Lewica zaproponuje możliwość przerywania ciąży do 9 miesiąca?
Nie będzie takiej sytuacji. Tak jak powiedziałam, w naszym programie nasze postulaty są jasne. Jesteśmy za prawem do wyboru, jesteśmy za tym, żeby kobiety mogły same decydować o swojej rozrodczości i żeby dopuszczalna była możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia i ze względów medycznych, ze względów zagrożenia życia w późniejszym okresie, w drugim trymestrze. Natomiast takiego postulatu nie było, nie ma w naszym spektrum poglądów.
To spytam panią teraz o kształt tej rozpędzającej się kampanii wyborczej. Dzisiaj pojawiła się w mediach informacja, że Platforma Obywatelska wykorzystała w jednym ze swoich spotów sztuczną inteligencję, czyli przerobiony przez sztuczną inteligencję głos Mateusza Morawieckiego, czyli ten tak zwany deep fake, czyli głębokie fałszerstwo. Czy uważa pani, że do takich metod trzeba się dopuszczać w kampanii wyborczej? Przecież to jest według fachowców, specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją, to jest wprowadzanie chaosu i możliwość doprowadzenia do naprawdę bardzo trudnej sytuacji.
Ciężko jest mi komentować to, w jaki sposób prowadzą kampanie wyborcze inne listy koalicyjne. Ktoś taką decyzję podjął, ktoś za to odpowiada. My w Lewicy nie posługujemy się takimi metodami. Jesteśmy wręcz, w naszym programie mamy zapisy dotyczące regulowania dostępu do sztucznej inteligencji, regulowania dostępu do instrumentów, które są powszechnie dostępne w internecie, które mogą służyć właśnie wprowadzaniu w błąd i tworzeniu informacji nieprawidłowych. prawdziwość, czy to poprzez generowanie różnego rodzaju zdjęć, głosów, nawet całych sekwencji filmów, tak, czy po prostu niesprawdzonych i nieprawdziwych informacji. Uważamy, że jest to no, niestety plaga dzisiejszego internetu. Były pewne ruchy wykonywane również na forum europejskim, które miały zmierzać do tego, aby ograniczać możliwości, aby regulować dostęp do tych narzędzi. Duże koncerny IT, które pracują nad tymi rozwiązaniami, się temu sprzeciwiają. Ja jednak mam nadzieję, że tutaj odpowiedzialność władz publicznych, poszczególnych krajów unijnych oraz samej Unii Europejskiej no, będzie silniejsza niż te głosy korporacyjne, które no, czerpią z tego zyski. I że jednak będzie to uregulowane na poziomie ponadkrajowym, bo zgadzam się z tym, że są to narzędzia, które mogą być wykorzystywane w bardzo złych celach. Jesteśmy w dobie wojny, wojny, która toczy się za pomocą broni, artylerii i lotnictwa, ale doskonale wiemy, że w dzisiejszych czasach wojny toczy się również w internecie, wojny toczy się również na informacje, wojny toczy się również na propagandę i również na fałszywe, niesprawdzone informacje. Byłabym ostrożna i daleka i przestrzegałabym wszystkie komitety demokratycznej opozycji przed używaniem tych narzędzi, bo to nie jest rozważne.
No z jednej strony mamy wprowadzanie nieprawdziwych informacji, a z drugiej strony mamy hejt. Najtwardsi zwolennicy Platformy z podznaku Silni Razem atakują wszystkich, którzy nie są zwolennikami Platformy, czyli atakują i trzecią drogę i przecież ostatnio nawet my we dwójkę, panie Anno, zostaliśmy zaatakowani przez jednego z tych hejterów za to, że przeprowadziłem z panią rozmowę na antenie Radia Gdańsk. Więc jak pani ocenia, czy ten hejt będzie się dalej rozszerzał, czy ci silni razem będą dalej atakowali wszystkich zwolenników Platformy, którzy nie idą z Platformą pod rękę?
Panie redaktorze, hejt nie jest wyłącznie domeną jednej opcji. Hejt szerzy się również w internecie po wszystkich stronach, po obu stronach tej barykady, którą dzisiaj mamy w Polsce.
Ale tu mówię o konkretnym hejcie.
No, ja sobie zdaję sprawę. Ja jako polityczka już od lat zajmująca się sprawami publicznymi, polityką, jestem na to uodporniona i na mnie nie robi wrażenia jeden, drugi, piąty czy pięćdziesiąty komentarz hejterski w internecie. Natomiast ja bardzo życzyłabym sobie, żebyśmy wrócili gdzieś do polityki, którą można było uprawiać merytorycznie i na argumenty, żebyśmy nie hejtowali się tylko i wyłącznie za to, jak ktoś wygląda, z jakiej jest opcji i u kogo, gdzie, w jakim medium był, czy udzielił wywiadu. Ja zawsze powtarzam, że media publiczne są mediami publicznymi, są dla wszystkich i należy uczestniczyć w tej debacie publicznej również poprzez media publiczne. Zresztą tak samo uważają wszystkie siły polityczne w Polsce. Przecież spotykamy się w mediach publicznych również z posłami, z senatorami, również Koalicji Obywatelskiej. Dyskutujemy. Chcemy, żeby ta debata się toczyła jak najszerzej. Natomiast no, jesteśmy w takim stanie, ta polaryzacja i polityka rozciągnięta wobec biegunów Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość i nakręcające się i nakręcające się tym sporem i tą nienawiścią do siebie grupy hejterskie po obu stronach, wydaje mi się, że zaszło już do jakiegoś takiego momentu, gdzie przestają się liczyć z jakimikolwiek regułami debaty publicznej. I życzyłabym sobie, żeby jednak uspokoić trochę nastroje i zająć się merytoryczną walką o wyborców, przedstawianiem swoich programów wyborcom, bo naprawdę te wybory są oczywiście przede wszystkim o to, że musimy zmienić ten rząd, musimy doprowadzić do sytuacji, w której to obecna demokratyczna opozycja przejmie rządy po 15 października, ale musimy zaproponować ludziom przede wszystkim merytoryczny program i zaproponować im kształt Polski, jaką chcemy, żeby była za 4 lata, żebyśmy w kolejnej kampanii mówili, zobaczcie, zmieniliśmy nasz kraj na lepsze. A przez zmianę naszego kraju na lepsze uważam również to, żebyśmy stonowali nasze reakcje, żebyśmy stonowali język i stonowali debatę. Bo naprawdę jak jeżdżę w tej chwili w kampanii po regionie i rozmawiam z ludźmi, to naprawdę, proszę mi wierzyć, ludzie są już zmęczeni tym wszechogarniającą wojną, tym, że jesteśmy jako społeczeństwo, jako rodziny, jako sąsiedzi skłóceni i że ten język coraz bardziej się zaostrza.
No to czekamy na spory programowe, bo na to chyba Polacy czekają najbardziej. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.